Maria Celeste Crostarossa, założycielka zakonu sióstr redemptorystek, dołączyła dziś do grona błogosławionych.
Uroczystość beatyfikacyjna w Foggia we Włoszech rozpoczęła się obrzędem, podczas którego ksiądz kardynał Angelo Amato odczytał list apostolski ojca świętego Franciszka.
Mocą naszej władzy urzędu apostolskiego zezwalamy, aby czcigodna sługa Boża, Maria Celeste Crostarossa, mniszka, założycielka zakonu Najświętszego Odkupiciela, która naśladując życie Chrystusa poprzez radykalne ofiarowanie siebie, stała się żywą pamiątką Jego zbawczej miłości dla wszystkich, od tej chwili nosiła tytuł błogosławionej i aby obchodzono jej święto w dniu 11 września w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie Franciszek, papież.
W homilii podczas mszy świętej beatyfikacyjnej wysłannik Ojca Świętego Franciszka ksiądz kardynał Angelo Amato przedstawił postać nowej błogosławionej.
Podkreślił, że jej życie pokazuje upartą wytrwałość w realizacji własnego powołania, a także w posłuszeństwie woli Bożej, która objawiała się przez wielość perypetii i przeszkód.
W tym kontekście, powołując się na słowa świętego Piotra Favre, powiedział, że wszyscy święci są arcydziełami Boga, wykonanymi jego własnymi rękami.
Są to świecące refleksje, które zapalają nadzieję w ciemnej nocy ludzkiej koegzystencji. Przede wszystkim święci to nie ludzie z piasku, pozbawieni konsystencji, którzy kruszą się jak zamki budowane przez dzieci na brzegu morza. Święci to ludzie mocni i odważni, którzy chlubią się swoim człowieczeństwem, odnawiając każdego dnia smak i wolę życia i życia dobrego. Stworzeni przez Boga, święci posiadają wytrzymałość umocnioną przez łaskę.
Maria Celeste Crostarossa urodziła się w Neapolu 31 października 1696 roku.
Wspólnie ze świętym Alfonsem Marią Liguorim rozeznała natchnienie Ducha Świętego, aby założyć nowe zgromadzenie misyjne, zakon Najświętszego Odkupiciela. Jego celem stało się głoszenie dobrej nowiny ubogim i samotnym.
Transmisję z uroczystości przeprowadziło Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Gazeta Wyborcza uderza w ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.
Dziennikarze z Czerski zarzucają szefowi MON-u znajomość i wieloletnią współpracę z Robertem Luśnią, którego sąd uznał za tajnego współpracownika SB.
Zdaniem Wyborczej minister Antoni Macierewicz zasiada w Radzie Fundacji Głos, gdzie prezesem zarządu jest Luśnia.
To stek kłamstw i bzdur, mówi szef MON-u Bartłomiej Misiewicz.
Kolejna próba takiego śmiesznego i żałosnego ataku na ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Zarzucanie ministrowi współpracy z człowiekiem, który był informatorem SB. W momencie, kiedy minister tej wiedzy nie miał, gdy tą wiedzę pozyskał, natychmiast zerwał wszelkie stosunki i relacje z tym człowiekiem przez jeden z niszowych dzienników w Polsce. Jest naprawdę działaniem na szkodę państwa. Podejrzewam, że redaktor naczelny tegoż dziennika nie może pojąć, że zmieniły się układ sił politycznych w Polsce i stąd dokonuje się tak naprawdę żałosnych, śmiesznych ataków na ministra obrony narodowej. To jest kłamstw i bzdur na temat tego człowieka.
Mówił rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz. Ministerstwo Obrony Narodowej w wydanym oświadczeniu wskazuje, że minister Antoni Macierewicz nie utrzymuje żadnych kontaktów z Robertem Luśnią.
Reduta dobrego imienia złożyła pozew cywilny i doniesienie do prokuratury przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G.
Ma to związek z mową nienawiści, jaką Hans G. miał kierować wobec swojej polskiej pracownicy Natalii Nitek.
Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy media opublikowały nagranie, w którym szef firmy PostSystem z Kosakowa dopuścił się znieważenia na tle narodowościowym.
Hans G. wielokrotnie znieważał swoją pracownicę i traktował w sposób urągający cywilizowanym normom, mówi prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski.
To dobrze, będą zaoszczędzone pieniądze budżetowe, czyli po prostu pieniądze polskiego podatnika, jednocześnie wcześniejsza formuła.
tego tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem do końca czerwca ma pojawić się koncepcja powołania instytucji, która zastąpi Ministerstwo Skarbu Państwa. Szef tego resortu, Dawid Jackiewicz, poinformował, że wymaga ona jeszcze akceptacji Komitetu Rozwoju oraz rządu. Następnie zostanie opublikowana.
Minister Dawid Jackiewicz nie chciał ujawnić formuły prawnej nowego podmiotu. Podkreślił, że rozstrzygnięcie nastąpi na szczeblu rządowym.
W nowym podmiocie najprawdopodobniej znajdą się najważniejsze spółki Skarbu Państwa, wśród nich m.in. KGHM, Grupa Azoty, PLL Lot i PZU.
Głównym celem nowego podmiotu ma być dbałość o wzrost wartości spółek Skarbu Państwa.
Poseł PiSu Max Kraczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, zwraca uwagę, że dotychczasowa formuła Ministerstwa Skarbu Państwa nie sprawdza się.
To dobrze, będą zaoszczędzone pieniądze budżetowe, czyli po prostu pieniądze polskiego podatnika. Jednocześnie wcześniejsza formuła Ministerstwa Skarbu Państwa, czego mamy wiele dowodów, nie zawsze się sprawdzała lub często po prostu była mało efektywna. Biorąc pod uwagę zapowiedzi ministra skarbu i to, że przystępował do misji w ministerstwie ze świadomością potrzeby likwidacji tego resortu, spodziewajmy się szybkich rezultatów.
Działający przy premierze Komitet Rozwoju zajmuje się m.in. planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W skład komitetu wchodzą m.in. ministrowie związani z realizacją planu, w tym minister skarbu, minister rozwoju i minister finansów.
Najprawdopodobniej od przyszłego roku będziemy mogli korzystać z dowodów osobistych zapisanych na smartfonach.
Usługa będzie dostępna w postaci specjalnej aplikacji na telefon, podobnej do tej, którą dziś oferuje większość banków. Dowód w formie elektronicznej umożliwi korzystanie z wciąż poszerzającego się wachlarza usług e-administracji.
Minister cyfryzacji Anna Strażyńska podkreśla, że innowacja wymusi na administracji publicznej uproszczenie procedur, na przykład jeżeli chodzi o ilość wymaganych dokumentów.
Propozycja jest skierowana w szczególności do osób młodych, jednak będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy smartfonów, mówi Karol Manys, rzecznik resortu cyfryzacji.
Świat komercyjny już takie rozwiązania nie tylko wymyślił, ale dość szeroko z nich korzysta. Na przykład bankowość internetowa. Tak samo mogłyby wyglądać te transakcje, nazwijmy je sobie administracyjne, których też wielu z nas musi dokonywać. To są wszelkiego rodzaju składania wniosków, odbierania listów poleconych, rejestracja samochodu. Zupełnie nie ma powodu, żebyśmy z tymi wszystkimi czynnościami administracyjnymi musieli chodzić do urzędu, wystawać w kolejkach, wypełniać papierowe wnioski. To będzie tylko możliwość dla tych osób, które będą chciały z tego skorzystać, osoby, które nie czują się na siłach, albo nie będą chciały, albo z innych względów będą miały jakieś obawy z tym związane, absolutnie nie będą do tego zmuszane.
Oprócz dowodu osobistego, aplikacja ma umożliwić posiadanie w smartfonie innych dokumentów, takich jak m.in. karty biblioteczne czy karty miejskie.
Resort cyfryzacji podkreśla, że to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Już teraz w Polsce mamy 19 milionów smartfonów, a przeciętny Polak korzysta z komórki 3 godziny dziennie.
Wracamy do tematu Reduty Dobrego Imienia, która złożyła pozew cywilny i doniesienie do prokuratury przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. Sprawa ma związek z mową nienawiści, jaką Hans G. miał kierować wobec swojej polskiej pracownicy Natalii Nitek. O szczegółach mówi prezes Reduty Maciej Świrski.
To traktowanie wynikało po pierwsze z narodowości pani Natalii. Jest Polką, a Hans G. w tych słowach, których się wypowiadał, wynikało, że uważa Polaków po prostu za podludzi. Używał niemiecko-hitlerowskiej mowy nienawiści w stosunku do pani Natalii. Drugim elementem tego prześladowania było to, że pani Natalia jest członkinią Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym przekonania polityczne i działalność polityczną pani Natalii i także panu Hansowi G. nie odpowiadała i traktował ją właśnie w sposób, no, można powiedzieć, okrutny.
Reduta Dobrego Imienia w pozwie cywilnym przeciw Hansowi G. domaga się zadośćuczynienia w postaci 150 tysięcy złotych na Muzeum Piaśnica, które dokumentuje historię zbrodni dokonanych przez Niemców na miejscowej ludności.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.